Dorota Sokołowska. Witam Państwa w naszej audycji w stałym cyklu Podlaskie Charaktery. A dzisiaj wyjątkowa przyjemność rozmowy z jednym z najwybitniejszych współczesnych pisarzy. Autorem powieści, które doskonale kojarzymy i znamy. Nie Halo, Cud, Gesty. To oczywiście między innymi Sońka czy ostatniego tomu Ludzie z nieba. O wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. Laureat paszportu polityki, wielokrotny finalista Nagrody Literackiej Nike, Ignacy Karpowicz. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
No właśnie, ale pierwsze pytanie, które mam do ciebie, jest ze Słuczanki od Alebabek, które pytają, kiedy Ignacy Karpowicz przyjedzie do nich, czekają tam na ciebie?
Och, no mam nadzieję, że uda się to w nowym roku.
Słuczanka to jest ważny punkt na twojej mapie, ponieważ to jest miejsce, z którym jesteś związany, miejscem urodzenia.
Urodziłem się w czasach PRL-u i wtedy był taki przykaz, żeby rodzić w szpitalu. W związku z tym, mimo że rodzice wtedy mieszkali w Słuczance, to urodzony zostałem w którymś z białostockich szpitali. Mentalnie tak, to Słuczanka.
A co daje ci Słuczanka w takim razie? I ten punkt na mapie prawie niewidoczny, jeśli patrzymy z takiej perspektywy odległej.
Przede wszystkim Słuczanka kojarzy mi się z pierwszymi latami życia. Wiadomo, że nie pamiętam tych pierwszych 4 czy 5 lat życia, ale potem przed zerówką już jakieś ślady wspomnień we mnie nadal trwają. A do tego babcia, tak? Babcia Nina, która jest dla mnie taką esencją Słuczanki. Jest to babcia szeptucha, ponieważ często miałem chore uszy, no to babcia mi je zamawiała popiołem. Zresztą babcia bardzo niedawno zmarła niestety, co było bardzo przykre. I odbyło się to też w taki sposób, można powiedzieć, no dość nietypowy, mianowicie powiedziała, że patrzy przed siebie i nic nie widzi i przestała jeść. No i wystarczyło, nie wiem, bodaj 10 dni na to, żeby odeszła. Więc wracając do pytania, no, Słuczanka kojarzy mi się trochę z taką Arkadią dzieciństwa, no bo u babci nie brudziły mi się ubrania, nie miałem głupich pomysłów i generalnie byłem wyłączony spod krytyki. Czyli taka bajkowa kraina.
I bezpieczna
miłość.
Oczywiście
zdaję sobie sprawę z tego, że tak jak każda mała społeczność, taki ta wieś, o której mówimy, jest podatna na różne zachowania, powiedzielibyśmy dzisiaj, przemocowe, tak, czy lekko przemocowe. No ale to tak czy siak nie jest tak istotne, dlatego że Słuczanka to jest kraina, w której szczęśliwie spędziłem pierwsze lata mego życia, za co jestem bardzo wdzięczny.
Pytam cię o tą Słuczankę, ponieważ ja mam tak, że za każdym razem, kiedy na przykład czytam kryminał jakiś, umieszczam akcję w pewnym miejscu znanym mi właśnie z dzieciństwa. I chcę cię zapytać o to, czy ty masz czasami tak zupełnie nieświadomie, jakby twoja podświadomość przenosi cię w tamten rejon.
Wiesz co, wydaje mi się, że nie dokonuje się to u mnie z taką precyzją topograficzną. Raczej, kiedy na przykład pracuję albo kiedy zdarzają się jakieś inne okoliczności, to zwykle miejsce, w które się przynoszę, zostało skompresowane, zbudowane z kilku innych miejsc. Czyli u mnie na przykład Słuczanka często bardzo mocno łączy się z Myscową, czyli z wioską w Beskidzie Niskim, powiedzmy, że w miarę niedaleko Jasła.
Jesteś podróżnikiem też. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o tym, że kiedy piszesz, nie rozpraszasz się, ale podróżowałeś i na pewno rodzaj jakichś obrazów z przeszłości został w pamięci. Czy one cię jakoś popychają w literackim twoim dziele?
Wydaje mi się, że tutaj nie należałoby mówić o takiej bezpośredniej pomocy, tak, czy wsparciu, które mógłbym znajdować w moich wspomnieniach z podróży czy z mieszkania w innych zakątkach świata, ale na pewno mam w sobie schowane różne zdarzenia czy chwile i to de facto odbywa się, czyli jakby to posegregowanie, tak, co jest ważne, co zostaje, a co nie, ono odbywa się w dużej mierze poza moją świadomością, ponieważ nie pamiętam tak wyraźnie rozmaitych zdarzeń, które należałoby określić jako dość istotne. Natomiast pamiętam różne momenty, różne chwile, na przykład w Gwatemali, w Tikal, przyglądałem się długo ogromnym mrówkom. No nie wiem, rozmiaru powiedzmy skorpiona. I praktycznie rzecz biorąc, kompletnie nieistotne zdarzenie, czy nieistotna chwila, nie wiedzieć czemu, zostało we mnie.
Zostało w pamięci, czy użyłeś tego jako rodzaj figury w swojej książce?
Zostało w pamięci. Tego jeszcze nie używałem, chociaż pamiętam, że napisałem kiedyś opowiadanie, w którym jeden z bohaterów, powiedzmy moje alter ego, zjada mrówki, takie nagrzane słońcem. I pamiętam, że sam, kiedy byłem dzieckiem, zdarzało mi się mrówki zjadać. Nie mam pojęcia dlaczego, no ale tak było.
Podpytuję cię o to, żeby dotrzeć do sedna twojej wszechstronności literackiej, ponieważ każda z twoich książek przynosi zupełnie inną radość czytania. Potrafisz zupełnie wywrócić swój styl pisania, styl myślenia o historii, którą opisujesz. Próbuję znaleźć właśnie kontekst dla tego, jak się tworzy takie książki, jak się je wymyśla. Czy to jest rodzaj właśnie obrazów, w którym umieszczasz bohaterów, zdarzenia, które jest inspirujące?
Może zacząłbym od tego, że bardzo nie chciałbym pisać książek już napisanych, bo uważam, że jest to i jałowe, ale też nieciekawe. Pamiętajmy, gdy mowa o tym, czy coś jest ciekawe, czy nieciekawe, że pisanie to jest jednak czynność dość aktywnie zagarniająca czas, wykonywana w samotności. A więc skoro poświęcam, tak jak w wypadku Ludzi z Nieba, skoro poświęcam 3 lata życia na powieść, to nie może ona mnie zanudzać w trakcie pracy. A jeśli chodzi o moich bohaterów, czyli Franciszka Żwirkę i Stanisława Wigura, to tutaj pomysł nosiłem w sobie od dość dawna. Najpierw wydawało mi się, że napiszę historię o przyjaźni naszych wybitnych lotników, którzy w 1932 roku odnieśli bardzo spektakularny sukces, a mianowicie wygrali wyścig dookoła Europy Challenge, tak to się nazywało, Challenge 32. No a 3 tygodnie bodaj później, 11 września, zginęli w katastrofie lotniczej. Ale wracając do moich bohaterów, więc jak zacząłem szperać w źródłach, okazało się, o Stanisławie Wigurze w ogóle jest dość niewiele informacji. Natomiast o Franciszku Żwirce tych informacji jest znacznie więcej. Jest nawet książka jego syna Henryka, taka wspominkowa. Ale prawie wszystkie dokumenty podległy procesowi hagiografizacji, to znaczy nie czyta się o realnym, rzeczywistym człowieku, tylko o bohaterze, bardzo ważnej figurze w panteonie naszych sław.
Nawet narodowym bohaterze, dokładnie tak się to czyta.
Tak, więc to mnie też nie interesowało, bo jeśli chodzi o legendy, to one zostały już stworzone bez mojego udziału i okej. Okay. No i tak się zastanawiałem się, jak się do Franciszka dobrać, no bo Stanisław był, jak może państwo zdajecie sobie sprawę, o tyle prosty, że nie istniały obciążające moją głowę czy mój sposób wymyślania bohatera dokumenty. Kiedy siedziałem nad tym, się męczyłem, a tutaj dodam jeszcze, że kiedy pracuję, to lubię wyzwania, lubię, kiedy to jest trudne, lubię, kiedy istnieje wysokie, czy występuje ryzyko klapy, czy niepowodzenia. No i próbując jakoś wybrnąć z tej sytuacji, przyszła mi do głowy Kora, czyli siostra bliźniaczka Franciszka Żwirki, która występuje, o ile mi wiadomo, tylko na kartach powieści, ale która wspaniale posłużyła nie tylko do tego, aby Franciszek się w pewien sposób w niej odbijał, ale też okazała się być wspaniałą przewodniczką po świecie międzywojnia i trochę jeszcze wcześniejszym.
Zresztą bardzo ciekawie jest już odczytywana Kora jako pewien rodzaj takiej figury stylistycznej, której można znaleźć również to, czego nie da się znaleźć w jednym człowieku. Przemysław Czapliński bardzo ciekawie ją zinterpretował jako rodzaj właśnie takiego odwróconego Stanisława. Kora to było taki rodzaj objawienia? Jak wymyśliłeś tą bohaterkę? Powiedziałeś, że ona się zrodziła w kryzysie.
Ona zrodziła się, nie wiem, powiedzmy po roku pracy. Kora pojawiła się w momencie, kiedy stało się dla mnie oczywistym, że powieść, o której myślałem, nie powstanie. Nie da się jej napisać w sposób, który satysfakcjonowałby mnie. Zastanawiając się, jak wybrnąć z tego kłopotu, zupełnie nieoczekiwanie wychynęła gdzieś tam z mojej podświadomości kora. Tutaj jeszcze może dopowiem, przypuszczam, u każdego proces, nazwijmy go twórczym, wygląda inaczej, ale u mnie bardzo często wygląda to tak, że mam jakieś zadanie. No tutaj zadaniem było dobranie się do postaci Franciszka Żwirki i napisanie powieści. Więc wrzucam trochę do mózgu jakieś zadanie i proces myślowy tak się toczy poza moją świadomością. W stosownym czasie umysł wypluwa jakąś propozycję. No i tak właśnie było w przypadku Kory. Nie wiedziałem, co z powieścią, co z Franciszkiem i po iluś tam, nie wiem, załóżmy, że tygodniach, pojawiło się rozwiązanie, czy raczej może propozycja, z której to skorzystałem i okazało się, że wspaniale się ona wpasowuje w mój zrewidowany już plan powieści.
Czy właśnie chodziło też o rodzaj takiego pokazania czasu, w którym się rodzimy, niezależnie od nas? No bo właśnie pytanie, czy Kora mogła być na miejscu Stanisława i co by było wtedy?
Cóż, niestety byłoby to niezwykle trudne, a wręcz niemożliwe. No była kobietą, to oznaczało upośledzenie na bardzo wielu płaszczyznach. Jeśli chodzi o lotnictwo, no to w Polsce głównie mieliśmy do czynienia z szybowniczkami. W Stanach na przykład to nie było popularne, ale pozwalano, czy zdarzały się takie pilotki, które no, latały na samolotach turystycznych. A pamiętajmy, że kobietom w taki szerszy sposób pozwolono latać dopiero w czasie II wojny światowej, a i to nie na froncie, tylko na przykład zadaniach, które polegały na dostarczeniu z fabryki nowych samolotów do jednostki. Ale to przyniosła dopiero II wojna światowa, a więc to jest ten czas, którego powieść nie obejmuje. Skracając odpowiedź na twoje pytanie, no więc Kora, gdyby była na miejscu Franciszka, raczej na pewno nie osiągnęłaby tego, co osiągnął jej brat.
Mówisz, że tak długo myślałeś o tej powieści, że Kora otworzyła cię na pewien pomysł, ale co było najtrudniejsze? Bo zabawa językiem to jest cecha charakterystyczna Ignacego Karpowicza i tutaj też tego dotykamy.
Jak widzę z perspektywy kilku napisanych powieści, jak widzę główne trudności, a więc po pierwsze i od tego zawsze zaczynam, jest to bohater. Tu, jak mówiłem, w wypadku Franciszka Żwirki był to bohater, nazwijmy to, dość nieprzystępny i Kora właśnie pozwoliła mi go oswoić. Natomiast druga rzecz, która też toczy się w swoim rytmie i tutaj nie mogę dokonać żadnego przyspieszenia tego procesu. Po prostu w jakimś momencie zostaje to zakończone. A więc ta druga trudność, czy kwestia wymagająca wysiłku i namysłu, to jest język, bądź też uchwycenie odpowiedniego tonu opowieści, tak żeby korespondowało to z moimi bohaterami. No i w wypadku Ludzi z Nieba to też dość dużo trwało. Sporo było, powiedzmy, takich nietrafionych pomysłów na prowadzenie narracji, ale w końcu osiągnąłem to, o co mi chodziło, czyli podstawowa narracja jest narracją lekko ironiczną, międzywojenną może, bo to jest taki język, który może wydawać się retro, ale w tym języku są też zdania krótkie, bardzo współczesne, a do tego z przyszłości wystrzeliłem w to nasze międzywojnie anachronizmy, słowa, które wtedy na pewno nie istniały. A przez to, że strzałów z przyszłości nie jest wcale dużo, to osiągnięty efekt, wydawało mi się, jest po pierwsze satysfakcjonujący mnie, natomiast po drugie nie ma w sobie jakiejś przesady czy sztuczności. To znaczy, że te dwa poziomy językowe, czy też dwa języki stopiły się w jedną spójną narrację. Przynajmniej takie było moje i założenie, i efekt pracy.
Twoja książka zaczyna się bardzo nietypowo, bo właściwie chcemy poznać historię Żwirki i Wigury. Tymczasem zaczynasz ją od historii fińskiego ludu. Dla ciebie ten zabieg był rodzajem właśnie takiego trochę wehikułu czasu?
Pierwszy rozdział, ten, który otwiera ludzi z nieba, on powstał dość późno, kiedy już powieść była bardzo zaawansowana. Wiedziałem, w jakiej kolejności będzie to, jeśli chodzi o chronologię, opowiadane. Nie chciałem zaczynać od bieżeńców. Potrzebowałem czegoś, co będzie pochodziło z metapoziomu, a przy tym będzie niosło nadzieję, czy coś, co można by określić mianem nadziei. Dlatego, że potem mamy wojnę, różne bardzo bolesne zdarzenia. Moje założenie było takie, żeby te wszystkie okropieństwa i kłopoty, trudności związane z czasem wojennym pojawiły się na tle jakiejś opowiastki niosącej dobro.
Bardzo to jest wszystko ciekawe i właściwie moglibyśmy rozmawiać dłużej na temat tej książki. To jest nowa propozycja wydawnictwa literackiego i na pewno będziemy wielokrotnie do niej wracać. A ty tutaj nam zdradzasz również, przysłuchujemy się, jak wygląda proces twórczy Ignacego Karpowicza. Mówisz nam o tym, że ta praca nad książką nie jest rodzajem właśnie strumienia świadomości, gdzie zapisuje się jak karta, wyświetlone jest gdzieś na twardym dysku twego mózgu, tylko to jest taki mozolny proces przebijania się przez sens, przez język, przez pomysł.
Tak, tyle że ja bym może to uzupełnił nieco. Owszem, na początku jest to proces mozolny, rzeczywiście jest próba przebicia się do tego, co intuicyjnie sobie założyłem. Tyle że gdy już znajdę się we właściwym miejscu tego bloku narracji, bloku języka, to wtedy bardzo często pisze się już płynnie i dobrze, lecz najpierw niestety trzeba poświęcić miesiące na próbę wydostania się z tego kokonu niemocy, w którym zwykle zaczynam pracę.
Masz jakiś stały rytm? Wzorem dawnych pisarzy siadasz o poranku bardzo wczesnym, kiedy nie jest rozproszona myśl?
Zwykle nie mam żadnego rytmu, to się odbywa właściwie, można powiedzieć, o dowolnej godzinie doby. Chociaż najlepiej pracuje mi się w porze poobiadowej i później. Czyli generalnie bardziej noc i ciemność niż światło dnia. Światło często mnie rozprasza, natomiast noc ułatwia skupienie.
Podsłuchujesz świat swojej wyobraźni, czy raczej jesteś tylko i wyłącznie człowiekiem zapisującym to, co się dzieje właśnie w twojej głowie?
To nie jest proste pytanie do udzielenia odpowiedzi, ponieważ wydaje mi się, że zdarza się i jedno, i drugie naraz w jakimś dziwnym splątaniu. Tutaj jeszcze mogę dać taki przykład dotyczący bohaterów, bo w dużej mierze cechują się oni znacznym stopniem swobody. W praktyce, załóżmy, że wymyśliłem sobie, iż bohater, bohaterka X na przykład odniesie jakąś ranę albo prawie się utopi, no wszystko jedno. No i opisuję owo zdarzenie przeze mnie założone i potem zacinam się w pracy i wtedy wiem, że bohater, bohaterka wcale nie chcieli zrobić tego, co im napisałem. I żeby ruszyć dalej, muszę się cofnąć, przemyśleć swoją koncepcję. Więc w tym sensie moi bohaterowie w pewnej mierze sami stanowią o sobie, a ja jestem tylko zapisywaczem tej historii, którą od nich dostaję.
To jest rodzaj takiej trochę transcendencji, czyli to, co wielu osobom może wydawać się zwyczajną postacią opisaną na kartach książki, jest dla ciebie żywym człowiekiem, który buntuje się przeciwko temu, że wymyślasz mu inną historię niż ta, która ma się zdarzyć.
Dokładnie tak. Ale już się przyzwyczaiłem do tego, że bohaterowie w pewnej mierze robią to, co sami założyli, niezależnie od moich z nimi związanych planów. I tutaj jeszcze dotykamy jednej kwestii, mianowicie mimo, że jest powieść, w związku z tym ona musi mieć konstrukcję, nie zależy mi na pisaniu rzeczy chaotycznych. Jeżeli nawet pojawiają się jakieś nieuporządkowania, to owe nieuporządkowania są precyzyjnie powołane do życia. Wielką rolę w mojej pracy No bo tutaj mówiliśmy o formie, jaką przybiera, o konstrukcji czy strukturze tekstu. I to jest jeden składnik, a drugi niezwykle w moim przypadku istotny element to intuicja. Czyli tutaj pasują też te historie wcześniej przywołane o samodzielności czy o samostanowieniu bohaterów. I intuicja nie jest czymś, co łatwo dałoby się opisać. To jest w moim przypadku przeczucie czy rodzaj przeczucia, że coś jest niewłaściwe, coś niedobrego z tekstem się stało, albo że tak jest w porządku. I tutaj po tych iluś tam napisanych powieściach wiem, że chociaż ufanie intuicji bardzo często wydłuża pracę, to jednak przynosi to zadowalające mnie efekty, a więc czasem warto zaufać sobie samemu, co nie jest takie proste.
Kiedy rozmawiałam z kilkoma znajomymi i powiedziałam, że zaprosiliśmy cię jako Radio Białystok do audycji Podlaskie Charaktery, wszyscy się bardzo ucieszyli i powiedzieli, powiedz, że kontakt z Ignacym właśnie jest utrudniony, w sensie, że nie masz swojego fanpage'a, nie jesteś w social mediach, niespecjalnie jesteś aktywny w takim stopniu, które sugeruje, że jest nowa książka i trzeba być właśnie do dyspozycji czytelników. Czy to jest świadomy zabieg, że nie jesteś wszechobecny?
No, nie warto być, tak mi się wydaje, aż tak straszliwie wszechobecnym, szczególnie w mediach społecznościowych. Do mediów społecznościowych mam od początku bardzo wiele dystansu. Jasne, że jest pewna część, o której choćby przed chwilą wspomniałaś, jest pewna część mediów społecznościowych, czy funkcji tych mediów, która sprzyja rzeczywiście temu, żeby coś ułatwić, czy komuś pomóc. Ale niestety ta znacznie większa część, czy też skupiająca na sobie znacznie większą uwagę, jest z gruntu zła. Moim zdaniem media społecznościowe okazują się często mediami aspołecznościowymi. No bo na przykład kwestia dajemy lajka albo możemy dać, nie wiem jak to się nazywa, dislajka, tak? Powiedzmy kciuk w dół. Po pierwsze, często widziałem po znajomych odbywa się to trochę automatycznie, to lajkowanie i nielajkowanie, ale gdyby się zastanowić, co to oznacza, to trzeba by powiedzieć, że mamy ogromne pole do bycia kimś niefajnym, bo to jest takie w dużej mierze łatwe, emocjonalnie bezkosztowe i czemu by nie zahejtować kogoś, kogo nie znamy, powiedzmy w Singapurze. Wcześniej, i to moim zdaniem było w porządku, nie lubiliśmy sąsiadów albo osób, z którymi mieliśmy okazję się zetknąć, a teraz dzięki mediom społecznościowym możemy nienawidzić osób, których nie znamy i których nigdy nie poznamy, które mieszkają tysiące kilometrów od nas. Więc stąd pewnie, czyli z zachęty do beznamysłu i do pochopności, które moim zdaniem przesiąkają prawie całe media społecznościowe, wynika moja niechęć do uczestniczenia w tym świecie socjali.
Dlatego też oczekujemy wizyty osobistej Ignacego Karpowicza w Białymstoku, być może w innych miejscach naszego regionu, bo chcielibyśmy po Podlasku się z tobą poprzyjaźnić i podziękować za wszystkie książki, którymi nas dotychczas obdarowałeś. Sońka jest numerem jeden, bo to przecież historia o nas. Bardzo pięknie dziękuję ci za spotkanie. Rozmawiałam z Ignacym Karpowiczem.
Dziękuję również.
I serdecznie zapraszam do lektury książek, przypominając państwu, że to autor powieści Nie halo, cud, gesty, balladyny i romanse, ości, Sońka, miłość, cicho, cichutko i tej ostatniej, o której dzisiaj przez chwilę rozmawialiśmy, czyli Ludzie z nieba. Polecam, Dorota Sokołowska.